pora zacząć rozmowy niedokończone, a dzisiaj temat przejawy ideologicznej kolonizacji. Nasz gość to pan dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Rozmawialiśmy już na ten temat w części radiowo-telewizyjnej. Tam zostały wskazane dwa przykłady, mianowicie sprawa mechanizmu praworządności połączonego z budżetem Unii Europejskiej, który Polska zawetowała, ale także strategia na rzecz osób LGBTIQ, którą przyjęła w miniony czwartek Komisja Europejska. Wspominaliśmy też o kwestiach związanych z mediami, ale gdybyśmy tak, panie ministrze, spróbowali zebrać przed pytaniami i przed rozmową z naszymi słuchaczami, w których miejscach ta ideologiczna kolonizacja jest, przebiega, gdzie ona jest zauważalna, no i kto jest kolonizatorem i do czego tak naprawdę, gdybyśmy poddawali się tej kolonizacji, moglibyśmy dojść?
Cóż, najbardziej takie podstawowe, można by powiedzieć, współcześnie zagadnienie, bo rzeczywiście wyszliśmy od aktualnego, jakże aktualnego sporu dotyczącego powiązania właśnie tych wypłat budżetowych z Unii Europejskiej z tak zwaną praworządnością, a w rzeczy samej jako taki szantaż, jako takie narzędzie kolonizacji w rzeczy samej gospodarczej, kulturowej czy politycznej, a w ostateczności ideologicznej należy to postrzegać. Dla mnie to jest takie, można by rzec, ukoronowanie czy próba dopięcia właśnie czegoś, co myślę już powszechnie określamy jako rodzaj kulturowej wojny czy próby kulturowego podboju Polski. To oczywiście odbywa się w wielu obszarach i niestety to prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawa człowieka są tutaj tym obszarem najbardziej istotnym. Jakbyśmy szukali takich miejsc, to no właśnie już widać je we wspomnianej strategii. Tam mamy z jednej strony próbę wprowadzenia tylnymi drzwiami, można by powiedzieć, do polskiego, czy nie tylko polskiego systemu prawnego, związków homoseksualnych i adopcji dzieci. Oczywiście próba będzie nieudana, bo akt prawny nie ma mocy wiążącej, a ten obszar należy do kompetencji wyłącznych państw członkowskich, ale jakby widzimy tutaj pierwszy obszar, czyli obszar, w którym uderzamy w rodzinę, uderzamy w małżeństwo właśnie jako związek mężczyzny i kobiety, uderzamy w macierzyństwo, w ojcostwo, gdzie próbuje się tworzyć właśnie jakieś wydumane koncepcje, gdzie dwóch mężczyzn czy dwie kobiety mogą być rodzicem A czy rodzicem B. A więc uderzenie w rodzinę to jest jak najbardziej ten obszar, który jest tutaj jakby fundamentalny. Też jak popatrzymy na tę strategię dotyczącą właśnie promowania osób LGBT, czy raczej tej ideologii, to jest tam również taki inny, egzotyczny przykład, jak próba wprowadzania tak zwanej homofobicznej mowy nienawiści, czyli można by powiedzieć takiego specjalnego quasi przestępstwa. De facto chodzi tutaj właśnie w obszarze, w tym wypadku, prawa karnego, więc już jest kolejny obszar, można powiedzieć, wprowadzenie takiej bazy pojęciowej, która ma służyć jako właśnie podstawa do ścigania wręcz tych, którzy na przykład właśnie z ideologią LGBT się nie zgadzają, którzy mogą mieć tutaj jakieś wątpliwości, więc trudno to nazwać niczym innym jak taką zapowiedzią w przyszłości, właśnie na bazie czego będą ścigani ludzie za głoszenie po prostu poglądów, które są niezgodne z jakąś ideologią LGBT. W części telewizyjnej skojarzyłem to z jakimś rodzajem lewackiego gestapo, gdzie w zasadzie każde słowo, które nie pasuje właśnie do tego pojęciowego klucza LGBT, będzie uznawane za mowę nienawiści, więc być może nasza dzisiejsza rozmowa mogłaby być właśnie w taki sposób potraktowana. Tymczasem Polska przecież jest krajem tolerancyjnym od w swoim historycznym rozwoju. Mamy można by rzec, tę tolerancję bardzo głęboko wdrukowaną w naszą tradycję, w naszą tożsamość i to, co się właśnie określa tutaj często mianem nietolerancji w tym dzisiejszym, tą dzisiejszą lewacką nowomową, to jest tak naprawdę odrzucanie czegoś, co ja bym nazywał stwarzaniem z osób LGBT jakichś nadobywateli. Oczywiście mówię to o ideologii, bo przecież wiele osób, które ma inną orientację seksualną, odrzuca też tego typu właśnie podejście. A więc jakby cały problem polega na próbie dekonstrukcji tych instytucji, które są instytucjami naturalnymi, które są instytucjami też historycznie ukształtowanymi, takimi jak małżeństwo i taką, można powiedzieć, dekonstrukcją pojęć jak tolerancja czy dyskryminacja i czynienie z tego tak naprawdę jakiejś próby uprzywilejowania osób, w tym wypadku osób o innej orientacji seksualnej. Więc to są, myślę, te obszary takie, które są tymi istotnymi. Idąc dalej, mówiliśmy o rodzinie, cały obszar edukacji młodzieży, to właśnie, że pod płaszczykiem, można by powiedzieć, postępu chce się deprawować młode pokolenie. Tutaj konwencja stambulska, ale też wiele innych dokumentów właśnie przesiągniętych taką lewacką ideologią. Właśnie do tego chcę prowadzić, do tego, żeby latarnicy uprawiali tak nie edukację, tylko deprawację seksualną przez właśnie pokazywanie jako normy, jako czegoś atrakcyjnego, tak naprawdę różnego rodzaju dewiacji. W związku z tym jest wiele tych obszarów, ale rzeczywiście myślę, że ten dzisiejszy dzień, to co się dzieje teraz, dzisiaj na spotkaniu stałych przedstawicieli, ambasadorów, jest dla mnie jakimś takim kluczem i podsumowaniem, bo rzeczywiście, jak wspominałem we wcześniejszej rozmowie, że w 2015 roku też straszono Polskę i Węgry pozbawieniem, zawieszeniem wypłat środków. Wtedy tym pretekstem, można by rzec, była odmowa przyjmowania imigrantów, nazywanych wtedy uchodźcami wojennymi. W rzeczywistości nie byli to żadni co do zasady uchodźcy, tylko osoby, które po prostu emigrowały z powodów ekonomicznych. Wtedy się to nie udało, dlatego że w traktatach mamy jednomyślność, jeżeli chodzi o stwierdzenie poważnego naruszania prawa europejskiego, traktatów. Natomiast to, co się teraz dzieje, to jest właśnie obejście tych traktatów. Po tym właśnie po tej nieudanej próbie przywrócenia Polski czy przywołania Polski czy Węgier do porządku, Niemcy, bo w rzeczywistości to niemiecka prezydencja jest tą prezydencją obecna, która najmocniej promuje właśnie te rozwiązania, jakby postanowili ominąć prawo i teraz próbuje się w drodze rozporządzenia przyjmowanego większością głosów, a nie jednomyślnie, wprowadzić właśnie to powiązanie wypłat z budżetu Unii Europejskiej właśnie z tak zwaną zasadą praworządności, ale w rzeczywistości, jak wiemy, nie chodzi tutaj o praworządność, tylko to jest właśnie rodzaj szantażu, rodzaj właśnie połączenia decyzji o zawieszeniu właśnie wypłat środków z budżetu, z połączenia z jakimiś arbitralnymi, nieobiektywnymi decyzjami brukselskich czy berlińskich urzędników, to całkowicie podważa demokratyczny wybór w państwach członkowskich, marginalizuje wręcz znaczenie demokratycznych wyborów Polaków czy Węgrów czy każdego innego narodu europejskiego w przyszłości, który będzie miał inne zdanie na temat wartości, inne zdanie na temat swoich celów systemu prawnego niż ośrodki decyzyjne Unii Europejskiej, to, które są pod przemożnym wpływem Niemiec, a które mają charakter liberalny, lewicowy czy wręcz lewacki. Więc to jest swego rodzaju, można powiedzieć, zamach na treść obowiązujących obecnie w Unii Europejskiej traktatów, bo jak wiemy, myślę, już pamiętamy to wszyscy, traktaty przewidują jednomyślność, a tutaj próbuje się wprowadzić zasadę większości właśnie po to, żeby łatwiej móc sterować tymi państwami, je szantażować, które będą miały czelność, żeby nie grać w tym, można powiedzieć, mainstreamowym chórze, w tej mainstreamowej orkiestrze, która współcześnie w Unii Europejskiej ma charakter jednak lewicowy. A właśnie Niemcy, brukselscy urzędnicy, widząc, że Polska, Polacy są oporni na tego typu indoktrynację, chcą nas zmusić za pomocą budżetu. I bardzo trafnie określiła to wiceszefowa Parlamentu Europejskiego, niemiecka właśnie polityk Katarina Barley, która mówiła o głodzeniu finansowym, o głodzeniu Węgier, ale też Niemiec. Ja pamiętam też jeszcze za czasów premierostwa pani premier Beaty Szydło, gdzie właśnie ówczesny prezydent Francji, François Hollande, w takiej słynnej odpowiedzi udzielonej właśnie naszej pani premier powiedział: wy macie zasady, my mamy fundusze. I o to tutaj chodzi, prawda? Właśnie Polska, która jest ostoją tych wartości, ma być po prostu przymuszona do odstąpienia od nich właśnie takim finansowym szantaże. Nie bacząc na wolę większości Polaków, będą chcieli nas właśnie zmusić do wprowadzenia małżeństw homoseksualnych z adopcją dzieci, eutanazji czy aborcji na życzenie, czy właśnie jakichś nieakceptowalnych zmian w edukacji. Te propozycje już się pojawiały, czy w sferze mediów, czy wymiaru sprawiedliwości. To są właśnie te obszary, które są fundamentalne. Fundamentalne dla tożsamości, fundamentalne dla funkcjonowania państwa, dla jego suwerenności, więc to ma być taki, można by rzec, mechanizm, który ma odgrywać rolę takiej ideologicznej pałki, która właśnie miała być takim współcześnie ekonomicznym substytutem wojsk okupacyjnych, bo trudno inaczej określić, interpretować te zapowiedzi głodzenia finansowego czy narzędzia tortur, prawda, które ma się w stosunku do Polski stosować. A więc przez taką całkowicie uznaniową, dowolną możliwość stosowania taktyki właśnie głodzenia finansowego, jeżeli nie będziemy realizować tego lewicowego programu, który próbuje się nam narzucić. W związku z tym tak bym w tych kategoriach właśnie patrzył na to, co się ówcześnie dzieje właśnie w kontekście tego, o czym mówimy, w kontekście właśnie pewnego narzucania ideologii, bo taka ideologia właśnie LGBT to nie jest jakaś po prostu tylko zwykły prąd społeczny, jakaś moda. Ja bym patrzył na to w kategoriach pewnej współczesnej broni propagandowej, tak jak kiedyś komunizm stosował, można by powiedzieć, taką broń, tak teraz neomarksizm, który zakorzenił się w instytucjach brukselskich, też próbuje wykorzystywać właśnie tego typu broń.
Panie ministrze, przez lata rządów Platformy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego obowiązywała taka zasada pedagogiki wstydu. To znaczy, żebyśmy o nic się nie upominali, tylko w zasadzie polityką uśmiechów, poklepywania, no szli do przodu, a ponieważ nas wówczas chwalono, więc sami określaliśmy się jako prymusi Europy i tak dalej. Dzisiaj no, ta polityka wygląda inaczej, ale czy nie obawia się pan tego, że na przykład, no choćby to weto, znów i w Europie, ale podejrzewam, że i u opozycji w Polsce, która niejednokrotnie głosuje za różnymi sankcjami wprowadzanymi wobec Polski przez Unię Europejską, no że właśnie, że znowu straszą nas Niemcami, że to jest jakaś fobia, że jesteśmy jakimś takim dużym dzieckiem, prawda, które nie umie negocjować i dojść do porozumienia, że jesteśmy jakimiś pieniaczami z tym wetem. Jak na to odpowiadać?
No cóż, rzeczywiście kiedyś się mówiło o Polsce, że jest brzydką panną na wydaniu. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to tak nie jest, prawda? Że Polska jest wspaniałym, dobrze rozwijającym się krajem w środku Europy, położonym w strategicznym miejscu i Polska jest krajem, przed którym jest rzeczywiście przyszłość, którą chcemy realizować współtworząc Unię Europejską, bo warto też zawsze pamiętać, że to nie jest tak, że jest Polska wobec Unii Europejskiej. My jesteśmy jej częścią, my ją tworzymy, współtworzymy i chcemy współtworzyć. Oczywiście spieramy się, bo taka też jest, myślę, konstrukcja Unii Europejskiej, że jest miejscem właśnie, gdzie trzeba twardo walczyć o własne interesy i ta walka o interesy zawsze tak się odbywała. Hiszpania, która wielokrotnie wetowała różnego rodzaju ważne decyzje po to właśnie, żeby bronić swoich racji, po to, żeby bronić się swoich interesów i Polska wspólnie z Węgrami, ale też szukamy zawsze innych sojuszy w różnych konstelacjach, w różnych sytuacjach, też po prostu taką funkcję chce wypełniać. To prowadzenie właśnie polityki europejskiej na kolanach to rzeczywiście był znak rozpoznawalny ekipy Donalda Tuska. Myślę, że został za to nagrodzony poprzednim stanowiskiem i obecnym, a nam nie o to chodzi. Nam chodzi o rzeczywiście dobro polskie, o interes polski. On może być realizowany po prostu w twardych negocjacjach. Oczywiście są tutaj różnego rodzaju przeszkody i w mojej ocenie taką niestety najpoważniejszą przeszkodą to jest właśnie ta postawa polskiej opozycji, dla której właśnie interes kraju nie jest interesem nadrzędnym. Ja parę lat, muszę przyznać, spędziłem właśnie w Niemczech i zawsze podziwiałem właśnie tę niemiecką solidarność, że tam zarówno partia rządząca, jak i opozycja potrafią naprawdę grać, stać w jednym szeregu, grać w jednej drużynie wtedy, kiedy chodzi właśnie o interes ich kraju. I jeżeli szukałbym jakiejś wskazy właśnie w Polsce, to jest właśnie ta, że polska opozycja, z którą mamy tutaj do czynienia, określana jako totalna opozycja, niestety nie ma na celu interesu Polski, tylko właśnie swój partykularny interes i cóż, pojęcie piątej kolumny w postaci opozycji, czy to tej politycznej, czy tej właśnie ulicznej, jak ostatnio pani Lempart ze swoim towarzystwem, no, aż się ciśnie na usta, żeby je użyć. I tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o negocjacje, no to wiadomo, że chodzi tutaj o negocjacje, które są oparte po prostu na interesach, na realnych interesach. I doskonale przecież wiemy, że na przykład konkurencyjność niemieckiej gospodarki jest uzależniona w 60% od łańcuchów logistycznych, które mamy właśnie w Europie Środkowej. One były budowane przez ostatnie 30 lat i przecież wiemy, że Niemcy nie będą chcieli polexitu, prawda, na przykład, czym się przecież w sposób absurdalny grozi, bo nie jest to absolutnie w ich interesie, zresztą w interesie Polski też nie, bo też korzystamy, prawda, na wspólnych relacjach gospodarczych, ale podkreślamy, tak, i to jest ważne właśnie w negocjacjach, żeby podkreślać, że Polska nie jest tylko tym, który korzysta z obecności w Unii Europejskiej, że nasi niemieccy, czy francuscy, czy włoscy partnerzy korzystają również i to być może w większym stopniu niż korzysta na tym sama Polska. Nie potrafiliśmy przez wiele lat właśnie za rządów tych, którzy negocjowali na kolonach, negocjować takich warunków naszej obecności, które by jeszcze mocniej realizowały polskie interesy. I o to tutaj chodzi, prawda, że te negocjacje po prostu muszą opierać się również na interesach. Wartości są dla nas ważne i tych bronimy, ale właśnie te wartości będziemy w stanie skutecznie bronić, jeżeli obronimy właśnie również te gospodarcze i polityczne interesy i na takiej płaszczyźnie to się odbywa. I ja ten straszak w postaci powiązania budżetu z właśnie z praworządnością, który ma charakter właśnie tak naprawdę politycznego, czy ekonomicznego, czy ideologicznego szantażu, traktuję też jako rodzaj pewnej gry ze strony bardzo silnego partnera, jakim są Niemcy, które chcą zmusić nas właśnie do uległości po to, żeby wynegocjować lepsze warunki, po to, żeby narzucić nam pewne schematy działania, po to, żeby narzucić nam swoją ideologię wreszcie. I byłoby czymś nierozsądnym, mając takie atuty w ręku, jakie ma Polska, silna, rozwijająca się gospodarka, duży rynek zbytu, by te atuty wydawać, rezygnować z nich ze strachu przed tym, że ktoś na nas krzywo spojrzy w Europie. Jest dokładnie odwrotnie. Wtedy, kiedy stawiamy sprawę stanowczo, w sposób zdecydowany, w oparciu o realne podstawy i realne interesy, w ten sposób budujemy pozycję Polski jako silnego, ale odpowiedzialnego partnera.
A sprawa mediów, której także dotknęliśmy w pierwszej części, no bo tak możemy popatrzeć też na ostatnie wydarzenia, które miały miejsce i których skala, ale także no, jakaś forma wulgarności, która no, do tej pory nie była dostrzegalna. Czy tutaj nie jest tak, że wiele serc, umysłów może nawet zostało już skolonizowanych?
Tak, rzeczywiście, bo to jest tak, że właśnie ta wojna kulturowa, wojna ideologiczna odbywa się właśnie na takiej bazie homogenizacji kultury, takiego wtłaczania określonej ideologii. Narzędziem tego no, rzeczywiście są media, są mass media, celebryci, jakiś rodzaj marketingu, który też realizowany jest przez media społecznościowe i dużo rzeczywiście tutaj zła się wydarzało przez ostatnie lata i no, trzeba to przyznać z bólem i z żalem, że to jest rzeczywiście jedno z istotnych, jeżeli nie najistotniejsze zaniedbanie tych ostatnich 5 lat Zjednoczonej Prawicy, że nie udało się jakby przywrócić pewnej normalności w obszarze mediów. W obszarze mediów, który to obszar jest fundamentalny dla kształtowania tożsamości, dla kształtowania też takich bieżących poglądów bo łatwo tutaj jest zmanipulować, łatwo tutaj jest zindoktrynować, rozkładając akcenty, organizując jakieś nagonki czy akcje. W związku z tym tak, absolutnie zgoda i te wzorce, które właśnie mamy u Niemców, te wzorce, które mamy u Francuzów, Czesi, bardzo dobrze wzorując się właśnie na tych rozwiązaniach, wprowadzili właśnie dekoncentrację mediów i też wprowadzili pewne zasady, które powodują, że właśnie to narzędzie, jakże ważne, to jest władza, czwarta władza, można by powiedzieć, no nie jest władzą absolutną, nie jest władzą oligarchiczną, nie jest gdzieś skoncentrowaną, też nie jest w rękach jednego państwa w dużej mierze, tak jak ma to miejsce w przypadku Polski, gdzie przecież to ta niemiecka własność w mediach praktycznie od początku przemian 1989 roku jest czymś dominującym. Więc mamy te wzorce, mamy te rozwiązania, które funkcjonują w innych krajach europejskich. Ja się prosi, żeby rzeczywiście podobne rozwiązania wprowadzić w Polsce, bo to jest władza, to jest rzeczywiście władza, a każda władza powinna podlegać kontroli, każda władza powinna podlegać tej zasadzie check and balance. Nie może być absolutna, nie może być tutaj żadnej oligarchii, nie może być tutaj żadnych sytuacji, w których właśnie demokratyczne decyzje są wypaczane albo są w jakiś sposób uniemożliwiane przez media, które w takiej czy innej formie, czy mediów tych bardziej nowoczesnych, czy tych bardziej tradycyjnych ciągle ten wpływ, ta władza właśnie jest ciągle istotna.
Pan minister Marcin Romanowski dzisiaj razem z nami. Zapraszam Państwa do rozmów, do refleksji także. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa, 536 600 536 600 200 numery komórkowe i zagranica 0048 56 655 23 33. A także 655 23 66. Za dwie minuty będzie godzina 22. Bardzo proszę, halo.
Tak, nie słyszycie, że mam radio. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki, i Maria zawsze, teraz dziewięta. I zawsze.
Mówi Ula z Podlasia. Tylko proszę, Ojcze, wysłuchać mnie do końca. Ja odnośnie tego nowego świata, który ma być zaprogramowany poprzez szczepionki. To prawda jest taka, że muszą one być wycofane z produkcji. Bo inaczej to po nas. One zabijać będą po kolei każdego. Tak jak i ci w izolatoriach, na których będzie wywierana presja, żeby to zrobili. Bo że niby wypuszczeni na wolność bez zaszczepień będą zagrożeniem dla innych.
Pani Urszulo, nie wysłucham pani do końca, dlatego że to jest nie bardzo w temacie naszych rozmów. Nie rozmawiamy z ministrem zdrowia. Ja też nie jestem specjalistą ani od szczepionek, ani od innych tego typu spraw. Prosiłbym raczej o skoncentrowanie się na temacie, dobrze? Przejawy ideologicznej kolonizacji, a w naszych rozmowach dzisiaj wiceminister sprawiedliwości, pan Marcin Romanowski. No trudno, żebyśmy mówili jakby o wszystkim. Miejmy też szacunek do tematu, do gościa i do innych słuchaczy, którzy także może mają coś do powiedzenia. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Hanna z Warszawy.
Bardzo proszę, pani Hanno.
Szczęść Boże, pozdrawiam księdza i gościa. Słuchałam przed południem, znaczy wieczorem o godzinie 18 w telewizji Trwam wypowiedzi pana ministra i przysłuchiwałam się tym wypowiedziom. Zresztą teraz była też informacja odnośnie tych pieniędzy, które nam z budżetu, prawda, unijnego, które ewentualnie no, będzie podzielony między państwa, które należą do Unii. I tak jak tu przysłuchiwałam się wypowiedzi księdza, podzielam tę informację też tutaj, znaczy tę wypowiedź, żeby być twardym negocjatorem w tych rozmowach. Mamy wsparcie tutaj, jeśli chodzi o Węgry, ale z twardym wsparciem, dlatego że niestety wrogą propagandę, wrogą działalność, no niestety opozycja, no ja mam swoje zdanie na ten temat, że to nie są Polacy. I po prostu tutaj trzeba twardo stawiać warunki, bo nie będzie ani reparacji, ponieważ Niemcy są niestety, ale nie wypłacają nam pieniędzy należnych za zniszczenie Warszawy, za zniszczenie Polski, za wymordowanie naszych rodaków, za kradzieże. Tego nie będzie też. Ani sądownictwa nie będzie polskiego, ani nie będzie szkolnictwa, żeby rzeczywiście nie było demoralizacji dzieci, bo na to się nie zgadzamy. Wybraliśmy PiS po to, żeby zrobili porządek z tym, co było złe. Dlatego ja byłam od początku przeciwna Unii, dlatego że znając historię, chciałam, żeby Polska znowu wpadła pod okupację. Raz była pod okupacją niemiecką, później była pod okupacją radziecką i znowu pod jakąś okupacją. Bądźmy mądrzy, samodzielni. Róbmy, rzeczywiście, działajmy po kolei, nie bójmy się. Prezydent ma stać na straży konstytucji, a nie bać się. Czego ma się bać? Naród jest za nim. Tak samo jak za naszym rządem. I dlatego bądźmy, myślmy o Polsce, o Polakach na przyszłość. Jestem za tym jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie, bo to mnie bardzo boli, bardzo. Chodzi o przyszłość naszych dzieci, Polski, naszej ojczyzny.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Jestem stałą słuchaczką Radia Maryja od 29 lat. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Dziękuję pani Hanno, pozdrawiamy także. Panie ministrze.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za te słowa pani Hanno. Tak przypomniały mi się te dzisiejsze słowa pana ministra Zbigniewa Ziobro z konferencji, że w Ministerstwie Sprawiedliwości, że tutaj w tym sporze nie chodzi o żadną praworządność, tylko właśnie to jest ta kwestia, która się rozstrzygnie, to czy Polska będzie poddana zniewoleniu, czy też właśnie Polska pozostanie krajem suwerennym, bo rzeczywiście o to tutaj chodzi. Ta praworządność, ten artykuł drugi, te wartości, które mają być rzekomo chronione tym mechanizmem, to tak naprawdę jest taki worek, do którego będzie można wrzucić to, co się chce i komuś przekazać pieniądze albo nie, w zależności od jakichś arbitralnych decyzji instytucji, czy to europejskich, czy to brukselskich, czy berlińskich, i ci dostaną pieniądze, a ci nie dostaną. A Polska, która sprzeciwia się właśnie tej ideologizacji, chce reformować swój wymiar sprawiedliwości, może być właśnie tym pierwszym chłopcem do bicia. I właśnie chodzi o to, że to weto, które Solidarna Polska proponuje, o którym mówił pan premier Kaczyński, właśnie to jest to narzędzie obrony państwa które no, jest w mniejszości, jest słabsze wobec arbitralnej większości, ale co z tym wszystkim jest, wydaje mi się, ważne, bardzo ważne to to, że właśnie jesteśmy w prawie, że to jest właśnie oparcie się na traktatach, bo to traktaty dają nam właśnie to prawo. Polsce, Węgrom, każdemu krajowi, a z kolei patrząc w przeciwnym kierunku, ta propozycja warunkowości powiązania budżetu z tak zwaną właśnie zasadą praworządności jest właśnie sama w sobie niepraworządna, bo te traktaty narusza, więc my mamy tutaj podwójnie rację i moralnie i prawnie. I rzeczywiście ma rację pani Hanna, że nie możemy ugiąć się przed tym dyktatem, bo inaczej utracimy suwerenność, będziemy właśnie dostarczycielem takiej taniej siły roboczej i rynkiem zbytu, tak jak to było za czasów Platformy Obywatelskiej czy wcześniej, kiedy właśnie polskie państwo nie troszczyło się o polski interes, o polskich obywateli, a ważniejsze były właśnie jakieś, powiedzmy to, pochwały ze strony europejskiego establishmentu. I to, co się dzieje, to może nawiązując trochę do tej pandemii, to, co się dzieje teraz w zaciszu brukselskich gabinetów, dzieje się właśnie pod osłoną pandemii. To ja bym potraktował to jako właśnie taką dymną zasłonę, która maskować ma taką ideologiczną inwazję. Kiedyś się można powiedzieć, inwazje miały charakter militarny, a tutaj mamy do czynienia z taką inwazją prawną, polityczną i ideologiczną. I szczególnie teraz, kiedy oczy wszystkich zwrócone są gdzie indziej, właśnie na walkę z pandemią, na dodatek teraz, kiedy występuje przecież to zapotrzebowanie na fundusze europejskie. Ale właśnie nie powinniśmy tracić z pola widzenia faktu, że patrząc w dłuższej perspektywie tej siedmioletniej, ale myślę, że już rocznej czy dwuletniej, ta obietnica w siedmioletnim budżecie tych środków dla Polski jest tak naprawdę marchewką, a to powiązanie budżetu z praworządnością, tak naprawdę rodzaj szantażu i kolonizacji, jest właśnie tym kijem i nie mam żadnej wątpliwości. Muszę przyznać, że moje doświadczenie w relacjach z partnerami europejskimi tylko to potwierdza, że ten kij będzie przy pierwszej okazji wyciągnięty, bo tak to często funkcjonuje. Tak to funkcjonuje, to jest często gra interesów między tymi silnymi państwami i nie możemy po prostu być naiwni, nie możemy myśleć, że jak będziemy mili i sympatyczni, to dostaniemy coś więcej. Doświadczenie pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie i rzeczywiście, czy to kwestia reparacji, czy to kwestia teraz tych negocjacji budżetowych, to jest po prostu gra interesów. Jeżeli nie będziemy dbać o nasze interesy, o nasze polskie interesy ekonomiczne, polityczne i ideowe, to nikt za nas tego nie zrobi. Myślę, że musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jako Polacy jesteśmy po prostu za Polskę odpowiedzialni. Kiedyś nasi dziadkowie musieli za Polskę ginąć, a my teraz musimy dbać o to dziedzictwo. Te ataki są teraz innymi metodami dokonywane. Musimy dbać o rozwój gospodarczy Polski, musimy dbać o polską tożsamość, musimy dbać o polską rodzinę, bronić ją przed tą ideologiczną wojną, przed tą ideologiczną propagandą i musimy czynić to ze stanowczością.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz Kolonia.
Proszę bardzo, panie Eugeniuszu. Słuchamy, panie Eugeniuszu.
Szczęść Boże, ojca prowadzącego. Na Kaszubach mówią: Boże, pomagaj, jeżeli ktoś ciężko pracuje i dla pana ministra. Jestem w Niemczech, nie wiem jak długo pan minister był w Niemczech, jestem już 33 lata i te sprawy tej takiej ukrytej kolonizacji zauważyłem, jak Polska przymierzała się do Unii. I no dla mnie było hańbą, że no niestety do Unii wprowadzali nas nie ludzie, ludzie, od których ja wyjechałem i to bardzo po cichu wyjechałem. To jest bardzo duży problem, ale oni się bardzo do tego przygotowali. Ja może małe przykłady dam. Dzisiaj byłem u lekarza i pomoc lekarskiej, tak długo się znamy i widać, że Niemcy i tak do nich umią dojść, do zwykłych ludzi, ale mówię, ty słuchaj, lesbijki nie mogą się u was całować podobno, a pederaści nie mogą ze sobą mieszkać. I o tych tabliczkach pokazała, to ja miałem na smartfonie, pokazałem tego faceta, który rozwieszał, no to baw. Także oni w bardzo prosty sposób umieli już, i to trwa latami. Mają Deutsche Welle, które po angielsku jest w Niemczech i omy na Śląsku czy tam na Pomorzu, którzy mają rodziny, a telewizja niemiecka ma duży wpływ na wybory też w Polsce, bo jednak jak taki młody synek powie, oma, ale z was się śmieją. No nie wiem, czy nawet oma z Radia Maryja czasem nie wrzuci inaczej, bo jak powie synek. Także oni to perfekcyjnie mają w przeciwieństwie do nas, bo muszę panu ministrze powiedzieć, jak się ta reforma zaczęła sądownictwa. Mam znajomego, w sądzie pracuje, Kawkę zaprosił mnie, bo mówię, czy możesz mi pomóc, jesteśmy na ty. Mnie wszystko wypisał, między innymi jak politycy wybierają. Sachsen-Anhalt i Bawaria wybiera bezpośrednio minister sprawiedliwości, sąd najwyższy i sąd konstytucyjny. Tego długo nie wiedzieli. Ja przyjechałem do Kozierzyny, to znajomość moja się skończyła z mecenasem adwokatem, bo temat atak na ten reformy i się pytam. Nie, on nie wiedział, że ja jestem perfekt przygotowany. Ja mówię, panie mecenasie, pan nie wie, że pół restauracji, czy pan nie jest przygotowany na ze mną, a co mnie Niemcy obchodzą? No, również ludzie z PiS-u nie byli w ogóle przygotowani. To był wasz błąd, że ludzie w Polsce, trzeba było lewa strona, co jest w Niemczech, co my zmieniamy, co jest w innych krajach. Tego niestety nie było przygotowane. Następna sprawa była też ten wybór był niezrozumiały dla ludzi. Całkowicie nie rozumiem. Jak Niemcom mówiłem o tym, no to chyba pan minister słyszał, że aha, jest w Niemczech lepsza kultura, ja wiem gdzie, jaka kultura, chociaż jestem obywatelem Niemiec, posiadam podwójne obywatelstwa i jestem lojalny i chcę, żeby między obydwoma krajami dobrze było. To większa kultura albo starsza demokracja? No to wczoraj mnie znowu znajoma też Niemka, z którą bardzo dobry, ale mówi ty sąd, jak ty mówisz, że wasze sądy chcą w stylu niemieckim, to ty obrażasz nasze sądy. To zobaczcie, jak oni mają ich perfekcję. I panie ministrze, wyście, był kiedyś problem pan Pomorski z Bytowa, ja jestem z Kościerzyny, on też jest tu jako bardzo długo w Niemczech, miał problemy z Jugendamtami, to jeszcze za czasów Tuska, aż w Strasburgu wygrał, ale niestety córki stracił, zabronili mu mówić po polsku. Żadnej pomocy nie miał. Dlaczego takich ludzi nie wykorzystujecie, którzy tyle? On perfekt zna sądownictwo w Polsce, zwyczaje. Również kiedyś na stacji pani Odachał, mówię, tam też zginął brat mojego dziadka, zakopany przez tłuka niemieckiego księdzem był. Za mało wykorzystujecie z zachodu takich ludzi. Ja nie, bo ja mówię, ja byłem nauczycielem, tylko w UEF-y mnie emocje ponoszą. Za mało wykorzystujecie takich jak pan Pomorski, jak ta pani, co o Dachau mówiła, żeby na tym. A na sam koniec mam też takie pytanie, dlaczego inne kraje nie wspomogły Polskę, na przykład Wyszogradzkie, czy inne, czy to tylko lewactwo w tej chwili, bo ja może nie na bieżąco, kto jest u władzy. I czy pani Płażyńska musiała przeprosić tego typa niemieckiego ordynalnego, którego bym wyrzucił z tej Polski, jak Niemcom opowiedziałem w Krakowie, to tam było na Pomorzu, to sami Niemcy byli zbulwersowani, a wy nie możecie sobie poradzić z takim typem. Ten temat jest, bo mówię, żyję w dwóch krajach, byłem tak jak ja ostatnio nawet Volksdeutschem, farbowanym Niemcem i mnie to boli, że ludzie od Świnoujścia tam na dół w ziemiach odzyskanych hajlowali nam, jak jechaliśmy na święta, a dzisiaj oni proniemieckiego kandydata czy proniemieckie partie wybierają. Jestem tak bardzo szokowany, co się dzieje w Polsce, a za rok chciałem już tak na dłużej wracać, ale no jestem. I bardzo się cieszę, że to weto i bardzo widzę, że w pana grupie tam jest dużo młodych chłopaków, jak pan minister Jaki. Może to jest przyszłość, bo bym chciał jeszcze parę lat pożyć w prawdziwej Polsce, a nie na jakichś ugiętych za troszeczkę. Moja mama mówiła, wolę pulki z solą niż się komuś. Wolałbym być trochę biedniejszy, ale z honorem żyć i tego.
Dziękuję, panie Eugeniuszu.
Trzymam kciuki.
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Bardzo dziękuję panie Eugeniuszu. Naprawdę całe multum pytań i zagadnień. Myślę, że do drugiej nocy musielibyśmy o tym dyskutować, ale rzeczywiście ważne tematy, bo to co pan na początku powiedział o tych tak zwanych właśnie strefach wolnych od LGBT, tych tabliczkach, które właśnie działacze ruchów LGBT rozwieszają, żeby właśnie szkalować się Polskę, żeby naruszać dobre imię Polski za granicą, no to jest właśnie coś karygodnego i to określenie piątej kolumny myślę, że tutaj jak najbardziej jest właściwe i adekwatne i widzimy zresztą złe efekty tego, gdzie trzeba tłumaczyć, wyjaśniać, że to są właśnie działania, które mają taki charakter. Myślę, że i ja nie ukrywam, że bardzo często też używam tego przykładu właśnie na zasadzie przeciwieństwa, że Polska była tym krajem, który był zawsze tolerancyjny, gdzie osoby homoseksualne nigdy nie były na podstawie polskiego prawa karane, gdzie w Niemczech karalność zachowań homoseksualnych zniesiono dopiero, proszę sobie wyobrazić, w latach 70. XX wieku, gdzie w Wielkiej Brytanii w XIX wieku była w pewnych okolicznościach również kara śmierci. W związku z tym jakby warto pokazywać, że Polska była krajem tolerancyjnym w tym dobrym tego słowa znaczeniu, nie usprawiedliwiając czasami pewnej naganności zachowań, tylko traktując pewne fakty, pewne okoliczności jako sprawę prywatną, a nie coś, co tak jak to się teraz niestety dzieje, jest traktowane jako sprawa publiczna i orientacja seksualna jest jakby jakąś kategorią, która ma tworzyć jakiś nadobywateli ze szczególnymi prawami. Ale rzeczywiście no, jest bardzo mocny atak, bardzo mocny atak na Polskę, na te wartości, których Polska jest też nośnikiem, które w Polsce są bardzo silne, inaczej niż niestety na przykład w Niemczech, w wielu innych częściach Europy, gdzie ten Kulturkampf, gdzie ta laicyzacja przyniosła swoje żniwo. I tutaj myślę, że wracamy do tematu mediów, jak bardzo ważne jest to, żeby były rzeczywiście niezależne, pluralistyczne media i takie właśnie medium jak Radio Maryja, jak Telewizja Trwam, tutaj jeszcze raz chylę czoła, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne, żeby chronić właśnie te wartości. Pan Eugeniusz mówił też o sądownictwie, o reformie sądownictwa. Rzeczywiście często nawiązujemy do przykładu Hiszpanii, często nawiązujemy do przykładu Niemiec, żeby pokazać właśnie, że te nasze reformy w żaden sposób nie odbiegają od tych standardów, które są w różnych krajach. Zresztą nie ma jakiegoś jednego standardu, czy to praworządności, czy ustroju sądownictwa. W związku z tym te zarzuty w stosunku do Polski są tym bardziej absurdalne. Ja jeszcze jak kierowałem Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, to prowadziłem właśnie takie badania, gdzie porównywaliśmy wiele krajów europejskich i pozaeuropejskich, żeby pokazać właśnie, że nasze rozwiązania funkcjonują w innych krajach, które są krajami jak najbardziej demokratycznymi, praworządnymi i dobrze zorganizowanymi. No i właśnie bardzo często na takie argumenty słyszałem, ale tam jest inna kultura prawna. I rzeczywiście, jak usłyszałem takie argumenty z ust Niemców, to miałem podobne skojarzenie i też je wyeksplikowałem, tak jak pan Eugeniusz, że rzeczywiście tę kulturę prawną niemiecką to można ocenić na podstawie Dachau, Auschwitz, prawda? Oczywiście nie możemy wszystkich Niemców, prawda, potępiać, ale jest coś znamiennego w tym i to również przejawiało się w wypowiedzi pana Eugeniusza, że Niemcy bardzo skutecznie i bardzo w sposób przemyślany, bym powiedział, uciekają od swojej totalitarnej nazistowskiej przeszłości, bo to jest właśnie ten sposób na narzucanie w ostateczności Polsce czy innym krajom swojej woli, swoich przekonań, swoich interesów wreszcie. Najpierw musieli wyczyścić się, można by powiedzieć tak w cudzysłowie, mentalnie, już przypisać niemieckie zbrodnie nazistom, tak, dokonać swoistej manipulacji, uciekając od politycznej odpowiedzialności i takiej, można powiedzieć, moralnej, eschatologicznej, używając języka jednego z niemieckich filozofów, Karla Jaspersa, uciec od tej odpowiedzialności, żeby właśnie z narodu tych, którzy są odpowiedzialni za II wojnę światową, którzy są odpowiedzialni za Holokaust, którzy są odpowiedzialni za mordowanie wielu milionów Polaków, stać się właśnie tymi, którzy narzucają z tą wyższością kulturową innym krajom swoje decyzje, swoje wzorce. I to rzeczywiście jest problem i to rzeczywiście jest również problem dla Polski, to, że przez ten czas od 1989 roku nie odrobiliśmy tej pracy domowej z ochrony polskiej polityki historycznej. To się zaczęło dziać dopiero właśnie jak zaczęła rządzić Zjednoczona Prawica. To się zaczęło dziać właśnie wówczas, bo to rzeczywiście jest ważne, żeby pamiętać o tym, kto jest odpowiedzialny za zamordowanie Polaków, Żydów w czasie II wojny światowej, że na warszawskich tramwajach w czasie okupacji nie było napisane nur für Nazis, tylko nur für Deutsche, tylko dla Niemców, prawda? I to jest ważne. To jest ważne, jak widzimy, również dla teraźniejszości, bo jakże łatwo jest teraz naszym zachodnim partnerom uciekać od tej odpowiedzialności, czy wręcz przerzucać jakieś winy na Polaków. Ktoś, kto właśnie jest winny, łatwiej może być do czegoś zmuszony, łatwiej może być też, łatwiej odrzucić również jego roszczenia właśnie o reparacje, o sprawiedliwość, o równe traktowanie, tak jak to ma miejsce w przypadku tego sporu dotyczącego praworządności. Właśnie, więc powiem tak przewrotnie, jestem pod wielkim podziwem niemieckiej sprawności w polityce historycznej i w jaki sposób właśnie kilkadziesiąt lat po najkrwawszej wojnie z dziesiątkami milionów ofiar potrafili w taki sposób przeprowadzić sprawne działania PR-owe na skalę wręcz europejską czy światową, żeby teraz móc pouczać Polskę, która najbardziej ucierpiała z ich rąk, czym jest sprawiedliwość i czym jest praworządność. To jest wyjątkowy stopień bezczelności.
I kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy.
Ewa z Gliwic. Ja też w sprawie praworządności, ale w Polsce, bo mi się cały czas czerwona lampka świeci. PiS, idąc do wyborów, obiecywał, że będzie bronił życia. Tak bronił, że jedną ustawę, która była, że tak powiem, ze społeczeństwa przedstawiona, utrącił. Druga leży w zamrażalce. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się pozytywnie, że życia nie można mordować. I 26. doba się zaczęła i publikacji nie ma. Czy to jest praworządność, jak ma być opublikowane niezwłocznie? Dzisiaj minister Mucha opowiadał, że większość społeczeństwa jest za utrzymaniem tego, co było, co jest nieprawdą. Ja bym chciała wiedzieć, kiedy to będzie opublikowane, bo to mi pachnie niepraworządnością już tak jawną.
Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Bardzo dziękuję pani Ewie za te słowa, bo to rzeczywiście jest ważne. Ja pozwolę sobie wyjaśnić, że nie jestem z PiS-u, tylko z Solidarnej Polski i mogę powiedzieć, że cóż, Solidarna Polska w odniesieniu do tej ustawy, o której pani wspomniała, że jest w zamrażalce, głosowała jednym głosem właściwie, żeby w tej zamrażalce nie była. Cóż, w naszej koalicji centroprawicowej, tak możemy ją określić, są różne zdania, różne taktyki. Myślę, że wartością tej koalicji jest jednak to, że ona jest i realizuje ten program. Nie zawsze jesteśmy może zadowoleni z tempa, z zakresu. Dzisiaj mówiłem przecież już o dekoncentracji i repolonizacji mediów, ale myślę, że też warto zobaczyć na to, jaka jest alternatywa do właśnie takich rządów. Myślę, że tę alternatywę widzieliśmy na ulicach polskich miast i przy niszczeniu polskich kościołów, opluwaniu i ataków fizycznych wręcz na księży, czy przy niszczeniu pomników i rozpowszechnianiu jakichś antypolskich haseł. Zgadzam się z panią Ewą, że to orzeczenie powinno być już ogłoszone. Ta zwłoka jest absolutnie niezrozumiała i jak najbardziej też zgadzam się z tezą, że nie można głosować, czy ktoś ma prawo żyć do życia, czy nie. Są pewne prawa, które przysługują nam, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy osobami, a tym bardziej właśnie, jeżeli mówimy tutaj o niepełnosprawnych dzieciach, które przecież były zabijane przez tak zwaną aborcję eugeniczną, czy czasami teraz można by mówić o eutanatycznej, i zawsze stoiliśmy i stoimy na stanowisku, które jest też podstawą naszej cywilizacji łacińskiej, że prawo do życia przysługuje każdemu od momentu poczęcia, na każdym etapie i szczególnie tego życia, które jest właśnie najsłabsze. Dzieci niepełnosprawne, czy wiele tych dzieci z zespołem Downa, czy z innymi chorobami może przez wiele lat żyć szczęśliwie, a nawet jeżeli mówimy tutaj o dzieciach, które umrą zaraz po urodzeniu, w jakimś krótkim czasie, to należy im się też właśnie to prawo do życia i też możliwość
przepraszam, że tak powiem, no, umierania w otoczone miłością i też tą opieką paliatywną, a nie właśnie zabijane. Wiemy, że jakieś 10% przecież tych dzieci, które są poddawane aborcji eugenicznej, czy były, przeżywa w jakimś zakresie ten proces i przecież to cierpienie, które ich dotyka, jest porównywalne z torturowaniem zakładników przez podtapianie. Ja pamiętam taki wpis lekarza, który porównał to cierpienie i to, co się dzieje z takim człowiekiem, z torturowaniem księdza Jerzego Popiełuszki, który właśnie zginął w sposób bestialsko zamordowany. Więc tutaj pełna zgoda z panią Ewą i cóż można dodać więcej. Myślę, że to, co jest teraz bardzo ważne i do czego wszystkich zachęcam, również panią Ewę, żeby właśnie powtarzać, tak, żeby przypominać, że tutaj nie chodzi przecież o, nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji, nie ma przecież prawa do zabicia drugiego człowieka. To jest absurd, to jest ta właśnie lewacka nowomowa, o której kiedyś tutaj mówiliśmy. I że ważne jest też to poczucie pewności, bezpieczeństwa dla tych kobiet, które po prostu się boją i przykładowo ta propozycja, z którą wyszła Solidarna Polska, pana Zbigniewa Ziobry, pana ministra Ziobry, właśnie ta propozycja przygotowana przez ministra Wójcika, przez pana europosła Jakiego, właśnie hospicjów dla takich dzieci, dla takich dzieci, które mogą właśnie umrzeć w warunkach, które są godne, właściwe dla człowieka, jest tutaj też bardzo ważne, jest taką odpowiedzią na ten niepokój, na ten strach, też czasami na ten sprzeciw tych osób, szczególnie kobiet, które poczuły się zaniepokojone, że ich kiedyś może spotkać też taka sytuacja i że mogą pozostać same. Ważne jest właśnie to, żeby wszyscy, każdy miał świadomość, że nie pozostanie sam, że będzie otoczony właśnie wsparciem innych osób, ale również wsparciem polskiego państwa.
I kolejny telefon, prosimy.
Halo?
Proszę uprzejmie.
Już można?
Tak, tak, słuchamy.
A, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Ja słuchałam uważnie pierwszej części i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze pan przedstawił te dzisiejsze sprawy w związku z wetem w Europie. Ale ja się obawiam, że Polacy mogą nie zrozumieć, o co naprawdę chodzi z tym dyktatem z Europy. Zwłaszcza, że opozycja tak nieuczciwie zakrzykuje wszystko. I tego nie było powiedziane, ale ja to wiem stąd, z różnych kursów, na których byłam, że jedną z następnych spraw, jeśli chodzi o te sprawy praworządności, będzie ustanowienie nauki katolickiej jako czegoś nielegalnego. Także jeszcze to nam grozi. Dlatego warto, aby ludzie, którzy chcą, aby Polska była Polską, łączyli się i popierali prawicę trochę lepiej niż do tej pory. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Beato, z Panem Bogiem. Proszę panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Pani Beata ma już to doświadczenie, prawda, z Wielkiej Brytanii. Ja pamiętam sprawę, na przykład, to chyba było tak, w tym roku jednej z organizacji, która, jak już mówimy o właśnie tych sprawach ideologicznych związanych z ideologią LGBT, zajmowała się właśnie wsparciem dla osób homoseksualnych, właśnie terapią, aby mogli właśnie wrócić do do heteroseksualnej orientacji i właśnie to jest coś, co jest zakazane, co jest wręcz penalizowane w Wielkiej Brytanii. Pamiętam zamknięcie konta wręcz takiej fundacji przez jakiś brytyjski bank w ramach właśnie działania administracyjnego. I to jest rzeczywiście to, o czym już zresztą wspominaliśmy tutaj, co znalazło się w tej strategii na rzecz wspierania, rozwoju, promowania ideologii LGBT w tej strategii Komisji Europejskiej z ostatnich dni. Właśnie tam, gdzie mamy ten przykład wprowadzenia czegoś takiego właśnie jak ta homofobiczna mowa nienawiści, czyli takie przestępstwo, które sprowadza się tak naprawdę do podważania tej ideologii. Każdy, kto nie będzie się zgadzał, będzie miał jakieś wątpliwości, będzie miał inny pogląd, na przykład właśnie zgodny z doktryną katolicką o ludzkiej seksualności, o grzechu, będzie po prostu uznany za przestępcę. W związku z tym ludzie będą ścigani za głoszenie poglądów niezgodnych właśnie z ideologią LGBT i myślę, że to określenie lewackiego gestapa jest tutaj jak najbardziej w związku z tym adekwatne, bo wyobraźmy sobie na przykład, co by było, gdybym jutro ogłosił, że nie wiem, że wprowadzamy antykatolicką mowę nienawiści, prawda? Że każdy, kto będzie inaczej myślał niż wynika to z katolickiej doktryny, będzie przestępcą. No, wyobraźcie sobie Państwo, jaki podniósłby się jazgot, a tutaj po prostu mamy homofobię jako przestępstwa. W rzeczywistości jest to tak naprawdę kwestionowanie jakiejś ideologii. Kwestionowanie, które jest całkowicie uprawnione, zresztą w mojej opinii jak najbardziej zgodne z rzeczywistością, zgodne z naturą, zgodne z tym, co jest właściwe dla człowieka. Ale już nawet można się z tym oczywiście nie zgadzać, ale jakby kneblowanie ust, czynienie z dyskusji działalności przestępczej jest coś, co jest właśnie na końcu tego, co się nam proponuje. Tu można mówić o pewnej takiej tendencji równie pochyłej, że zaczyna się od właśnie od uznawania czegoś za równoprawne, a kończy się właśnie na tym nadzwyczajnym uprzywilejowaniu polegającym wręcz na tym, że jest przestępstwem kwestionowanie zasadności takich poglądów właśnie należących do tej ideologii LGBT czy ideologii gender. I to jest właśnie ten kolonializm, to jest właśnie ten kolonializm ideowy, to jest ten kolonializm kulturowy, który unijni urzędnicy, niemieccy urzędnicy chcą nam narzucać. To ma być właśnie ten mechanizm warunkowości, o którym dzisiaj mówimy, jako taka wspomniana już pałka, ten sposób do narzucania tej nowej filozofii, nowych antywartości systemu, właśnie antywartości, które mają być narzucane Polsce jako temu kolonizowanemu społeczeństwu, narodowi przez kolonizatorów, a który ma zastąpić właśnie ten nasz, ten istniejący, gdzie Bóg, honor, ojczyzna, gdzie przywiązanie właśnie do Polski jest czymś fundamentalnym i myślę, że ma tutaj rację pani Beata, że właśnie o to tutaj chodzi i tego musimy bronić. Musimy bronić właśnie tego już teraz, bo inaczej będziemy na tej równi pochyłej, że za chwilę zakwestionowanie wszystkich jakiegokolwiek dogmatu ideologii gender czy LGBT będzie po prostu przestępstwem.
I kolejny słuchacz, prosimy. Halo? Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Można zrobić teraz Radio Maria na ten temat, który teraz jest poruszany.
Tak, jest pan na antenie, słuchamy.
Ale ja chciałem właśnie zapytać, przecież poprzednie rządy brały pieniądze, inwestycje były blokowane, tak chociażby rozpuda tam augustowskich tych inwestycji, utopione pieniądze i musieli przerwać przez terrorystów tych ekologicznych. Tak samo i teraz będzie. Między daniem pieniędzy, a ich rzeczywistym wykorzystaniem, to będą blokowane przez ekoterrorystów i niewykorzystane. Także to no, w tej sytuacji to najlepsze rozwiązanie, jakie tu teraz proponuje nasz rząd.
Dziękuję bardzo. Panie ministrze.
Tak, rzeczywiście, no właśnie to, na to wskazujemy, na to wskazywał pan minister Ziobro od wielu zresztą miesięcy, już w lipcu wskazywaliśmy, że tutaj nie chodzi o praworządność, tylko o szantaż, zresztą szantaż bezprawny i też pewien rodzaj, można by rzec, podporządkowania sobie przez to centrum decyzyjne w Berlinie czy Brukseli innych państw właśnie w taki sposób, żeby centralizować również Unię Europejską i żeby było to silne centrum, a Polska i inne kraje, też docelowo myślę kraje przecież południa Europy mają być takimi peryferiami, takimi prowincjami, taką otoczką dla niemieckiej Europy i oczywiście, że to ma swój wymiar ideowy, to ma swój wymiar właśnie kulturowy, to ma swój wymiar polityczny, ale tak jak słusznie tutaj pan wskazywał, no ma też bardzo mocny wymiar ekonomiczny, że jeżeli Polska utraci suwerenność, jeżeli Polska utraci wpływ na sprawy polskie, jeżeli ten kręgosłup państwowości, można by rzec, będzie przetrącony, to nikt nie będzie się z nami liczył. I nikt tak przecież nie zadba również o interesy ekonomiczne Polaków, jak dobrze zorganizowane państwo polskie, właśnie rządzone z tą odpowiedzialnością. I myślę, że jakby akurat jako wiceminister sprawiedliwości, jako przedstawiciel też Solidarnej Polski mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo przemawiają za tym również pewne fakty. Ta rzeczywistość tych ostatnich lat, gdzie rzeczywiście udało się skutecznie walczyć o te interesy ekonomiczne zwykłych Polaków, chociażby przez walkę z mafią VAT-owską, prawda? Te pieniądze, które wypływały, miliardy złotych w ciągu roku, zostały w polskim budżecie przez dobre zorganizowanie administracji skarbowej, ale również, a może przede wszystkim przez działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zmian w prawie karnym, gdzie wprowadzenie kary 25 lat za więzienia za oszustwa VAT-owskie wielkich rozmiarach spowodowały znaczący wzrost wpływów do budżetu, ponad 1/3 na samym początku. I ten wzrost wpływów rzeczywiście trwał. W 2016 roku to było 120 ponad miliardów. W kolejnych dochodziło już do 150, prawie 200 miliardów złotych. I to pokazuje właśnie, jak stanowczość, jak właśnie takie podejście zero tolerancji w tym wypadku dla przestępców w białych kołnierzykach skutkowało nie tylko tym, że przestępcy byli karani, ale skutkowało też tym, że zwykli Polacy te pieniądze
otrzymywali właśnie między innymi w formie różnego rodzaju programów, programów społecznych, programów właśnie pronatalnych, właśnie po to, żeby Polska była właśnie Polską solidarną, Polską sprawiedliwą, Polską, która rozwija się równomiernie, gdzie ludzie nieuczciwi po prostu nie korzystają na tym. I myślę, że to jest dobry przykład też tej naszej dzisiejszej dyskusji, że też nie możemy pozwolić na to, żeby właśnie jakieś niezdefiniowane pojęcia, czy to praworządności, czy tolerancji, czy niedyskryminacji miały być tym narzędziem tak naprawdę politycznym, całkowicie arbitralnym do tego, żeby po prostu Polakom zabierać pieniądze, bo to przecież te pieniądze właśnie będą wówczas zabierane zwykłym polskim obywatelom i o ich interesy tutaj chodzi. A to, że to będzie właśnie straszak na władze polskie, na władze, które będą chciały bronić rodziny, będą chciały bronić tradycji, to też nie ulega tutaj żadnej wątpliwości, tylko musimy sobie zdawać sprawę, że alternatywą właśnie również dla takich rządów będzie to, co już mieliśmy. To, co mieliśmy za rządów Platformy Obywatelskiej, za rządów SLD, gdzie nie chodziło przecież o dobro Polaków, nie chodziło o interes zwykłych obywateli, tylko chodziło właśnie o te interesy oligarchów i o troskę o własne interesy, o własne dobre ustosunkowanie się w elitach europejskich. Więc myślę, że tutaj ta alternatywa jest bardzo jasna. Albo obronimy polską suwerenność, albo obronimy to, że polskie sprawy będą decydowane w polskich rękach, albo właśnie zgodzimy się bardzo krótkowzrocznie na taki mechanizm, który w każdym scenariuszu będzie dla Polski katastrofą, bo spowoduje, że polskie państwo straci suwerenność, straci podmiotowość i nie będziemy w stanie ani obronić naszych wartości, ani obronić naszego dobrobytu.
Radio Maryja, prosimy.
Ani obronić naszych wartości.
Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już wyłączam radio. Jestem tak, słucham uprzejmie.
Tak.
Chciałam zabrać głos.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem urodzona w powiecie ośmiańskim. Jak Niemcy wojnę wywołali, po wojnie przyjechałam uciekając przed bolszewikami. W ten sposób pozbawili mnie. Ta przyczyna wojny pozbawiła mnie ziemi rodzinnej, na której urosłam i z którą to ziemią zżyłam się, tam skąd pan Piłsudski pochodzi. I tutaj zaczęłam się zżywać i prawdziwa kolebka kultury polskiej to właśnie jest tam, gdzie się urodziłam. A gdy przyjechałam tutaj, oczywiście z rodzicami, miałam wtedy niecałe 6 lat, to tu kultura jest hybrydowa, czyli do tej kultury polskiej dołączyły się kultury różnych mniejszości narodowych, które są w Polsce. To tyle wstępu odnośnie mojej osoby. Chciałam po pierwsze przepięknie podziękować panu ministrowi i poprosić szanowny PiS, żeby bardzo szanował swojego współpracownika, jakim jest Zjednoczona Prawica, gdyż ja jako skromna pielęgniarka, oczywiście z wykształceniem półwyższym medycznym i pedagog, odwiedziłam kilka ministerstw, nie tylko w obecnym rządzie, ale jeszcze zaczęłam w poprzednim. I także odwiedziłam Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje bardzo konsekwentnie. Każdy pracownik bardzo się przykłada do sprawy interesanta. I co prawda nie załatwiłam swojej sprawy, ale z tego pewne są przyczyny, które nie są mi znane, ponieważ posiadam mimo wszystko skromną wiedzę. Ale prosiłabym bardzo szanowny PiS, żeby dobrze przyjrzał się, jak Zjednoczona Prawica potrafi sobie dobierać doradców, bo doradcy to jest bardzo ważna funkcja i ta grupa pracowników, żeby to wszystko działało na korzyść. A teraz chciałam troszeczkę kamyczków do Ministerstwa Sprawiedliwości, do ogródka rzucić, za co bardzo przepraszam, a mianowicie prawo, które istnieje w różnych dziedzinach, w ramach różnych ministerstw, to bardzo często, nie to, że czasami, jest ono na korzyść rządzących, a na niekorzyść tych biednych obywateli polskich rządzonych. Dla przykładu powiem, sprawa wchodzenia do mieszkań w ramach opieki społecznej, żeby dostać jakieś 100 zł czy ileś tam zapomogi, to trzeba koniecznie wpuścić pracownika do mieszkania. Nazywa się to wywiadem środowiskowym. Z racji, że jestem pielęgniarką, obserwuję to od samego początku, od czasu, gdy jeszcze ten dział podlegał Ministerstwu Zdrowia. No i wiadomo, że starsi bracia w wierze przede wszystkim zawiadują tą opieką społeczną. I ja bardzo szanuję tych braci, ponieważ mnie zawodu wyuczyła wspaniała kobieta z tego właśnie wywodząca się korzeni. I pragnę bardzo pojednania polsko-żydowskiego i tą kobietę uczynić patronką. To jest moim marzeniem. Ale fakty są faktami, że trzymający się swojej kultury ludzie nie będą rozumieli kultury polskiej. Ale wracając do tematu. Więc chciałam powiedzieć, że w okresie międzywojnia to było takie sądowne postanowienie, że zakazuje się wstępu do mieszkań, bo człowiek już ostatnią, jaką ma biedny ten człowiek i ubogi, to miejsce bezpieczeństwa, to jest jego izba, jego mieszkanie. A tutaj, żeby otrzymać jakąkolwiek pomoc. A obecnie pan Szwed tym pracownikom zamierza podnieść o 500 zł lub więcej po SAG-u, znaczy za pracę, w należność i jeszcze wyćwiczyć ich w tych sztukach walki, żeby jeszcze wzmocnić to. I osoby, do których nie mamy zaufania, ja oczywiście mam doświadczenie w tym z racji.
Pani Janino, ja bym proponował, żebyśmy tutaj, bo mniej więcej wiemy, o co chodzi, a temat dzisiejszy to jest kolonizacja ideologiczna.
Rozumiem.
Dlatego wolałbym, żebyśmy w temacie byli, dobrze?
Bardzo proszę, szanownych Polaków, dobrze. Chciałam powiedzieć, że Zjednoczona Prawica to jeden ze wspanialszych sojuszników i współpracowników PiS-u i żeby szanowny PiS też o tym wiedział, którego bardzo też pozdrawiam i popieram, bo wzajemnie sobie Polacy pomagajmy, a nie krytykujmy rząd. A to, co się dzieje, ta dzicz, to jest związane z tym, że w naszym, to jest ostatnie moje zdanie, za co przepraszam, że w naszym kraju bardzo dużo kierowniczych ról jest spełnionych przez ludzi, którzy wywodzą się z mniejszości narodowych. I tak jest w ramach szkolnictwa, w ramach opieki społecznej.
Pani Janino, no mam nadzieję, że mówiąc to, pani takie badania przeprowadziła i gdzieś to jest napisane, udokumentowane, prawda, bo różnych takich tez można sobie rzucać w tą czy w tamtą, a tylko krzywdę się nieraz robi i sobie, i obozowi też, o którym pani dobrze mówi, bo później jest kojarzony właśnie z różnymi takimi tezami. Panie ministrze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, ale też pani Janina wyraziła bardzo ważną sprawę, bardzo ważną rzecz, taką wartość jak troska o te osoby najsłabsze i właśnie
jeśli można, ten kamyczek wrzucony do ogródka Ministerstwa Sprawiedliwości przez panią Inę trochę odrzucić, bo też my nie odpowiadamy za cały system prawny, odpowiadamy tylko za tę jego część, która nazwijmy ją jest taką częścią powiedzmy sądową. I tutaj mogę powiedzieć, że właśnie dzięki tak licznemu gronu tych dobrych współpracowników, tych ludzi, którzy angażują się w to, żeby zmieniać prawo od 5 lat w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rzeczywiście dużo udało się zrobić właśnie w tym zakresie ochrony tych najsłabszych. I taka pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy, to teraz, szczególnie też w tym trudnym czasie pandemii, żeby dbać o tych, którzy spadli w jakieś tarapaty finansowe, to są właśnie przepisy tak zwane antylichwiarskie, że one właśnie powstały w Ministerstwie Sprawiedliwości po to, żeby właśnie skończyły się takie przypadki, które miały miejsce wcześniej, gdy na przykład pożyczka kilku tysięcy złotych doprowadziła do przejmowania przez lichwiarzy całych wręcz nieruchomości, które były warte kilkaset tysięcy złotych i właśnie osoby najsłabsze, zwykle starsze były szczególnie narażone na takie wykorzystanie, gdzie ludzie często tracili domy, mieszkania właśnie na skutek zaciągnięcia jakichś niewielkich w stosunku do wartości tych nieruchomości pożyczek. Pani Janina mówiła o tym domu jako takim w takiej spokojnej przystani. Niestety nie zawsze on taki jest i tutaj mamy ten wielki problem przemocy domowej również w okresie pandemii, większy czy nieco inny, trudniejszy do zwalczania. I tutaj również przepisy, które wchodzą w życie już za 2 tygodnie, to są przepisy mówiące o dające policji to takie zupełnie nowe narzędzie natychmiastowego nakazu opuszczenia właśnie przez sprawcę przemocy domowej mieszkania, domu i jego bezpośredniego otoczenia, bo teraz jest tak, że bardzo często to ofiara przemocy, bardzo często kobieta z dziećmi czy seniorzy, osoby starsze muszą albo pozostawać pod jednym dachem ze sprawcą przemocy, albo z tego domu uciekać często w nocy. I to, że właśnie wprowadzamy ten natychmiastowy nakaz policyjny, to znaczy, że już w momencie, kiedy jest interwencja policyjna, kiedy ta przemoc policja ocenia, że zagraża życiu, zagrażała życiu, zdrowiu ofiary, domowników, to już w tym momencie policja ma obowiązek po prostu od razu, natychmiast nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania i on przez 14 dni, przez 2 tygodnie nie może do tego domu, mieszkania wracać i w tym czasie ten nakaz może być na wniosek właśnie osoby pokrzywdzonej tą przemocą przez sąd przedłużony. I to też jest właśnie ważne rozwiązanie, bo daje właśnie taką pewność, że przerywa się ta spirala takiej przemocy, przerywa się też taka spirala milczenia i strachu. I osoby, które są właśnie ofiarami dzieci, często też domownicy, mogą mieć właśnie tę pewność, że jeżeli dzieje się coś tak złego w domu, to jeżeli wezwą policję, to mają już tę pewność, że ich problem jest rozwiązany, a teraz niestety często jest tak, że to jest dopiero początek problemu. I skoro mówimy właśnie o ideologii, to jest właśnie takie działanie, które nie jest działaniem ideologicznym, które jest działaniem, które jest ukierunkowane na realną pomoc. Ja pamiętam, jak tego typu właśnie postulaty były już od wielu lat, wielunastu lat podnoszone przez różne organizacje, które zajmują się pomaganiem ofiarom przemocy domowej i przez wiele lat jakieś te lewicowe, liberalne rządy, które rzekomo tak bardzo troszczą się właśnie o ofiarę przemocy domowej jakoś nie spełniły tego postulatu. Ten postulat spełnił rząd Zjednoczonej Prawicy, a przygotował go do realizacji minister sprawiedliwości z Solidarnej Polski. I to pokazuje, że nas naprawdę interesują realne działania, a po tej lewej stronie, jak konwencja stambulska, która ma rzekomo przeciwdziałać przemocy domowej, a w rzeczywistości jest tak naprawdę lewicowym narzędziem do wprowadzania właśnie tej ideologii gender, bo tam, co jest tam przyczyną przemocy? Tam nie mówi się o alkoholu, o narkotykach, jako o tej realnej przyczynie przemocy. Wiemy przecież, widzimy to, jak to wygląda w Polsce. To są realne przyczyny, a nie tradycyjne role męskie. Czy kobiece, czy tradycja, czy religia, prawda? Jak to jest w przypadku konwencji stambulskiej. I błędne diagnozy ideologiczne i tak samo błędne narzędzia dla ideologów, którzy chcą tę konwencję, chcieliby ją stosować literalnie. Narzędziem zwalczania przemocy domowej byłyby jakieś indoktrynacja i uczenie dzieci przymusowe, niestandardowych ról płciowych, bo tak to wygląda na gruncie tej konwencji. My mówimy takiej ideologii nie. Dla nas właśnie natychmiastowy nakaz policyjny to jest właśnie to narzędzie do rozwiązywania realnych problemów. I jest wiele jeszcze innych przykładów, może użyję już tylko, przytoczę tylko dwa, jak właśnie staramy się pomagać tym osobom, które są słabe, pokrzywdzone. Myślę, że działanie komisji weryfikacyjnej właśnie tej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i skuteczna praca prokuratury też w tym zakresie przerwały te gehenne lokatorów, którzy tracili dach nad głową, gdy właśnie ich mieszkania były przejmowane przez tych, którzy wyłudzali nieruchomości, którzy byli tak naprawdę reprywatyzacyjnymi oszustami. I tutaj komisja też przywraca sprawiedliwość, odzyskując te wielomilionowe majątki i już nie ma teraz tak, że kuratorzy odzyskują majątki, kuratorzy ustanowieni przez osoby, które mają 150 lat, prawda? Jest wiele też śledztw, które się toczy, ponad 400 śledztw właśnie w sprawach związanych ze złodziejską reprywatyzacją, nie tylko w Warszawie, ale też w Krakowie, Łodzi, i osoby trafiają do aresztu, właśnie takie osoby, które są w te afery zamieszane. I na koniec nadużycia komorników. Słyszeliśmy kiedyś, prawda, o sytuacjach, gdzie komornicy odbierali mienie osobom postronnym, czyli zajmowali to mienie, które nie powinno być zajmowane, czy takie patologie jak wystawianie na licytacji zabieranych dzieciom zabawek. Tak? W myśl nowego prawa komornicy mogą odebrać dłużnikowi taką rzecz zajętą tylko wyjątkowo i wyłącznie to pod kontrolą sądu i ukróciliśmy, można powiedzieć, skończyliśmy z tymi nadużyciami, a jednocześnie egzekucje toczą się sprawnie. To są przykłady właśnie tych działań, które tak jak pani Janina wspomniała, powinny być ukierunkowane właśnie na to, żeby chronić te osoby najsłabsze, chronić te osoby, które znikąd tej pomocy nie otrzymują. Wiele jeszcze by można mówić o tych wielu projektach, które chronią dzieci, alimenty, walka z pedofilami, czy zakaz odbierania dzieci za biedę, czy wydawania polskich dzieci za granicę. To są właśnie te przykłady tych wielu działań, które staraliśmy się przez te lata podejmować i które kontynuujemy po to właśnie, żeby ten system prawny naprawiać, po to, żeby on był bardziej sprawiedliwy, taki bardziej ludzki.
Prosimy, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam się odnieść do tej rozmowy.
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Właśnie jest taka sprawa, że chciałam powrócić do tematu reparacji. Wiemy, że odnosi się to również do ludzi biednych w Polsce. Polacy nie zasłużyli sobie tego, bo ich dziadkowie walczyli o tą wolność, wiele oddało życie, a ponadto wiele harcerzy, wielu młodych ludzi oddało życie. I jeżeli powrócę do tej reparacji, dlaczego Polska jeszcze do tej pory nie ma wypłacanych reparacji przez Niemców? Niemcy nam są dłużni bardzo wiele. I ta reparacja, nikt nie słyszy, jak ta reparacja ma wyglądać w przyszłości i dlaczego Polska jest jeszcze tak biedna, pomimo że właśnie to Polacy powinni być o wiele, wiele bogatsi. Inne państwa otrzymały reparacje, a Polacy nie. Jesteśmy po prostu, wielu młodych ludzi ucieka za granicę, bo oczywiście chodzi o zarobki. Młodzi nie widzą przyszłości bez dobrych zarobków i to jest normalne, że wyjeżdżają za granicę. A druga taka sprawa jest, dlaczego tak wielu, wielu młodych ludzi, które są z wyższym wykształceniem i mówi się tak dużo o innowacji, nie jest właśnie zatrudniane nawet tu w Polsce. Są nowe pomysły. Nie tak dawno słyszałam właśnie w Radiu Maryja odnośnie nowych biznesowych konstrukcji, a także wykorzystanie środowiskowego węgla i tak dalej. I wiele innych patentów nie są realizowane. My w Polsce możemy mieć dużo, dużo chluby w własnym kraju poprzez młodzież, młodych ludzi naprawdę zdolnych. Ja tutaj słyszę z zagranicy, że wielu młodych mamy zdolnych astronautów i wiele innych ludzi. I tego się nie wykorzystuje. I się po prostu blokuje, a nie wykorzystuje. Proszę mi odpowiedzieć na te pytania. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Tak, rzeczywiście potencjał naukowy, potencjał innowacyjny jest czymś fundamentalnym. Myślę, że wiele udało się tutaj zrobić w ostatnich latach. Ja powiem o jednej rzeczy, przy której też miałem okazję pracować. No, odpowiadamy tutaj za tę działkę sądową, więc jednym z takich ważnych, mi się wydaje, może nie ważnych pod względem ilościowym, ale właśnie jakościowym i tego potencjału innowacyjnego elementów reformy sądownictwa, to jest tworzenie sądów własności intelektualnej. Mamy teraz sądy, które są wyspecjalizowane, które mają sędziów, którzy są specjalnie do tego dedykowani. Mamy sądy pierwszej instancji, warszawski sąd jako sąd odwoławczy. Dzięki temu właśnie sprawy dotyczące czegoś, co jest fundamentalne dla innowacji, własności intelektualnej, wynalazków, właśnie znaków przemysłowych, mogą być szybko rozstrzygane i w sposób profesjonalny. I myślę, że to jest rozwiązanie tego problemu, o którym pani mówi, przynajmniej w tym obszarze, za który my jako Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiadamy. To jedna rzecz, a ta pierwsza przez panią wspomniana reparacje. Tak, już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i tutaj wielkie ukłony, wielkie podziękowanie dla pana posła Arkadiusza Mularczyka, który pracuje nad tym raportem. Wiem, że on jest jakoś finiszowany i myślę, że to będzie podstawa właśnie do tego, aby podejmować te kolejne kroki, bo one są ważne. One są ważne w tych dwóch wymiarach, o których mówiliśmy, w tym wymiarze takim, powiedzmy, instrumentalnym, żeby to był też taki element nacisku na naszych niemieckich partnerów, ale również, a może przede wszystkim, no, po prostu zwykła sprawiedliwości i odzyskanie tego, co się słusznie Polsce i Polakom należy. Niemcy, które są odpowiedzialne właśnie za niewolniczą pracę setek tysięcy, milionów Polaków, ale przede wszystkim, które są odpowiedzialne za za wymordowanie 6 milionów polskich obywateli i za zniszczenie polskiej gospodarki, za zniszczenie polskich miast, polskich wsi, żeby tutaj nie wspomnieć tylko zniszczenie Warszawy, ale też dzieci Zamojszczyzny, prawda, pacyfikację całych powiatów. To jest właśnie ta odpowiedzialność. I tak jak naród żydowski znalazł tę możliwość uzyskania odszkodowania, tak jak tego domagają się ciągle jeszcze nie w pełni skutecznie Grecy, tak samo Polska powinna i właśnie to realizuje. Szkoda, że dopiero teraz, szkoda, że te rzeczy zaczęły dziać się dopiero po 2015 roku. I zresztą w atmosferze, tak jak już wcześniej mówiliśmy, w której to Niemcy potrafili uciec od tej odpowiedzialności, od tej odpowiedzialności moralnej, politycznej i prawnej, przedstawiając się jako wręcz ofiary Hitlera. To są właśnie te lata zaniedbań, to są te lata po 1989 roku, gdzie słusznie oczywiście podkreśliliśmy odpowiedzialność Rosji sowieckiej za wiele zbrodni, ale umknęło nam w naszej trosce o pamięć historyczną to, że tym drugim czy pierwszym totalitaryzmem to właśnie był totalitaryzm niemiecki i to uzależnienie Polski od Niemców po 1989 roku powodowało, że temat reparacji realnie nie był podnoszony. Teraz to robimy, to jest rzeczywiście późno, jest znacznie trudniej niż gdyby to było podnoszone wtedy, kiedy mogliśmy to robić skutecznie i zaraz po 1989 roku, ale mam nadzieję, jestem przekonany, że rząd Zjednoczonej Prawicy teraz zrobi wszystko, żeby rzeczywiście tę sprawę postawić w sposób stanowczy i zdecydowany.
I kolejny słuchacz. Prosimy. Halo.
Halo.
Prosimy.
Czy już można?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i serdecznie witam gościa. I mam malutko, mamy czasu, a ja postaram się szybciutko, bo na kanwie tych wypowiedzi, tych państwa i odpowiedzi pana, mam taką refleksję. Dziękujemy za komisję reprywatyzacyjną, za to, że w tej nowej Polsce rząd, prawda, obecny jakoś myśli o tych ludziach najsłabszych, ale chciałam tylko taki akcent dodać na przyszłość, może ktoś o tym pomyśli, bo w tej chwili każdy zasłania się świętym prawem własności i ludzie wykupują te mieszkania na wynajem i nikt, ja nie wiem, czy to jest sprawa aż ministerstwa, żeby coś tam pomyślało na ten temat, czy to jest sprawa, bo wszyscy, chodzi o to, że ci ludzie wykupujący, nie dorośli jakoś czasami do tego, żeby to mieszkanie mieć i wynajmować tak, żeby ci lokatorzy inni nie cierpieli. I właśnie znajoma zadzwoniła do drzwi, żeby troszkę ciszej było i żeby no w nocy też, żeby było ciszej, to proszę sobie wyobrazić, że właściciel mieszkania, którego ona w ogóle nie zna, nawet nie wie, jak on się nazywa, zgłosił ją na policję od razu. No na szczęście to powiedzmy, że ma przyjść. Ta osoba mieszka 50 lat w jednym miejscu, nie ma wykupionego mieszkania, mimo że to przed chwilą pan mówił, że Warszawa była zniszczona, jej rodzice walczyli w powstanie, ale nie stać ich było na wykup. I jest takie zjawisko, że teraz ci, co wykupili na wynajem, często nie liczą się w ogóle z tymi, co nie zakupili, a nie daj Boże, żeby ci zwrócili uwagę. I o to mi chodzi, czy z czasem, bo wiele było zaniedbań jakichś, a to jest zjawisko właśnie takie nowobogackie, że mam mieszkanie i robię z tym, co chcę, płacą mi za wynajem, więc nie będę się liczył z nikim, a zwłaszcza z tymi, którzy nie mają własności. I właśnie chciałabym nie spytać, ale chciałabym taki, bo wiem, jak na przykład ta komisja działała, jak pan Jaki, jak wszyscy państwo, pan Kaleta, po prostu mnie to wzruszało, że tak dbacie wreszcie o ludzi takich, którzy się nie potrafią bronić, bo tamci są silniejsi. A tutaj właśnie takie zjawisko, brak wychowania, połączony z posiadaniem. I no, ja wiem, że to jest taki dziki kapitalizm i każdy się zachwyca, że wreszcie jest, prawda, ma tę własność, wynajmuje, ale to trzeba do tego dorosnąć i szanować innych, a nie od razu straszyć, zastraszać policją. Także proszę o tym pomyśleć, bo to jest takie zjawisko może marginalne w stosunku do innych, ale bardzo dolegliwe dla ludzi uczciwych, którzy tak jak dawniej między sąsiadami się mówiło, proszę trochę ciszej, bo tutaj dziecko śpi. W tej chwili to właśnie wszystko jest sprowadzone do tego, że to od razu, że to jest mir domowy, zakłóca się, jak się zapuka do kogoś, wie pan, to po prostu coś tu jest nie tak. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego ministerstwu i żeby o nas dbało i z Bogiem. Serdeczne dzięki.
Dziękuję pani Mario, panie ministrze.
Tak, bardzo dziękuję. Pani Maria tutaj też podkreśliła, oczywiście może drobny, ale ważny problem też. Może odpowiem nietypowo, no cóż, prawo też wszystkiego nie rozwiąże. To słusznie też pani Maria tutaj zaakcentowała, że to jest bardzo często kwestia kultury, dobrego wychowania. Tego nie da się w taki prosty sposób, można by rzec, narzucić przez rozwiązanie prawne, chociaż rzeczywiście prawo też sprzyja temu, żeby kształtować te dobre postawy. Rzeczywiście zanotowałem sobie ten problem. Czasami wydaje mi się, że on wynika może nie tyle z błędnych regulacji prawnych, bo te raczej są, wydaje mi się, tutaj adekwatne, ale często właśnie, no, już pomijając te kwestie kultury, może z takiego niewłaściwego, niestarannego stosowania tego prawa przez organy ścigania, ale jeśli mogę na tej kanwie taką może bardziej ogólną czy związaną z tym problemem refleksję, mianowicie refleksję, która dotyczy właśnie takiego zagadnienia zero tolerancji dla takiej drobnej chuligańskiej, no, przestępczości czy wykroczeń, bo tutaj w tym wypadku mówimy po prostu o wykroczeniach, że rzeczywiście to jest bardzo ważne, żebyśmy reagowali, żebyśmy nie pozwalali na jakieś chuligańskie wybryki. Przychodzą mi do głowy teraz takie przykłady, jak na przykład walka z plagą drobnych kradzieży. Że wcześniej tacy drobni złodzieje byli bezkarni, bo ukraść komuś na ulicy portfel czy drobna kradzież w sklepach, to nie było przestępstwo. To było drobne wykroczenie, jeżeli wartość nie przekraczała 500 złotych, czyli jakiś tam ewentualnie drobny mandat. I tak jak pani Maria mówiła o tym problemie, to właściwie pomyślałem wtedy o tej zmianie, że zmiana kodeksu wykroczeń, którą przeprowadziliśmy, spowodowała, że przestała się liczyć tylko pojedyncza drobna kradzież, ale one były sumowane. I sprawcy, którzy mają być notowani właśnie w takim specjalnym rejestrze, kiedy wartość ich łupów, można by powiedzieć, takich częstych kradzieży w sklepach przekroczy te 500 zł, to oni będą odpowiadać jak za przestępstwo, a nie tylko
mandatem zazwyczaj jak za wykroczenie. I nawet taki drobny przestępca, który robi to w sposób notoryczny, może być również zagrożony karą po prostu bezwzględnego więzienia. To może jest akurat przykład skrajny, ale wydaje mi się, że pokazuje tę filozofię, która jest dla nas ważna. Jest ważna dla pana ministra Zbigniewa Ziobro, żeby nie pozwalać na takie drobne, chuligańskie wybryki. Oczywiście to, co jest najważniejsze, to takie surowe karanie tych najcięższych przestępstw, tych kryminalnych, tych w stosunku do dzieci w szczególności, ale tych również wielkich przestępstw gospodarczych, które powodują, że zwykli Polacy są okradani tak naprawdę w wielkich ilościach. To jest oczywiście najważniejsze, ale równie ważne jest właśnie to, żeby nie było tej tolerancji dla takiego chuligaństwa, dla takich drobnych przestępstw, czy to drobnych kradzieży, czy jakiegoś piractwa drogowego. Oczywiście nie chodzi o to, żeby takie osoby karać w sposób surowy, bo to nie jest ani potrzebne, ani właściwe, ani nie przyczynia się tutaj do przeciwdziałania takiej przestępczości i do poprawy sprawcy, ale żeby była ta nieuchronność, żeby te kary były drobne, bardzo często związane z ograniczeniem wolności, z jakimiś pracami społecznymi. I to rzeczywiście powoduje te dwa elementy, surowe karanie tych najcięższych przestępstw i stanowcze i konsekwentne i nieuchronne, przepraszam, karanie tych drobnych z tym elementem właśnie tutaj naprawczym, na tego typu działania, które podejmujemy, które staramy się podejmować, składa się właśnie taki dobrze zorganizowany system prawny, sprawnie działający, który chroni tych, którzy tej ochrony potrzebują.
Prosimy, halo.
Halo, witam.
Witamy. Tak, słuchamy.
A, witam, Leszek z Centralnej Polski, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, troszeczkę pan się wyślizgał, że tak powiem brzydko, od wypowiedzi na temat wypowiedzi poprzedniej słuchaczki dotyczącej innowacji. Otóż rzeczywiście nie odpowiedział pan na to pytanie merytorycznie. Ja mam kilkadziesiąt patentów niemieckich z dziedziny automatyki sterowanej elektroniką i innych. Odkąd wróciłem tutaj, usiłowałem zainteresować kogokolwiek swoimi pomysłami, swoimi patentami. To są niektóre, to są naprawdę bardzo wartościowe patenty. Nie chcę tutaj robić sobie laurki, rzecz jasna. Nikt, pies z kulawą nogą, nie jest tym zainteresowany. Usiłowałem zwrócić się z tym do ministra Morawieckiego, kiedy jeszcze był ministrem od tych spraw. Żadnej odpowiedzi. Zwracałem się do jego następczyni. Żadnej odpowiedzi. Usiłowałem zaangażować w to kilku posłów z waszego klubu, posłów pisowskich. Żadnej odpowiedzi. Polecano mi pisać skargę na brak odpowiedzi na skargę. Pisałem skargę na brak odpowiedzi na skargę. Nie było odpowiedzi. Kazano mi pisać skargę na brak odpowiedzi na skargę, na brak odpowiedzi na skargę. I tak nieskończoność. Absolutnie nikogo to nie interesuje. Prosiłbym konkretnie, bez żadnych dygresji, o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Bardzo proszę.
Niestety zawiodę tutaj pana Leszka. Naprawdę Ministerstwo Sprawiedliwości nie zajmuje się wszystkimi problemami w naszym kraju. Po to mamy ustawę o działach administracji rządowej. Ja znowuż odpowiem w ten sposób. To, że w sierpniu zeszłego roku weszła ustawa właśnie o sądach własności intelektualnej, to jest właśnie nasz wkład, ta reforma kodeksu postępowania cywilnego właśnie w rozwiązanie tego problemu, tak, żeby rzeczywiście innowacje, które mamy, które są potrzebne, ta własność intelektualna była należycie chroniona. I mamy tutaj, mi się wydaje, w tym momencie bardzo dobre rozwiązania. Wydaje mi się, że to są rozwiązania, które należą do czołówki światowej. AIPA, Światowa Organizacja, która zajmuje się właśnie ochroną własności intelektualnej. Jesteśmy z nimi w kontakcie, szkolą naszych sędziów, organizujemy konferencje i te nowe przepisy mają się przyczynić i już widzę, że przyczyniają się do skrócenia czasu postępowania właśnie w tych sprawach z dziedziny ochrony własności intelektualnej. One są bardzo skomplikowane i wcześniej było często tak, że nawet sędziowie, którzy byli sędziami gospodarczymi, a więc którzy znali się na tych kwestiach gospodarczych, no mieli naprawdę wielkie trudności z tym, żeby te sprawy rozstrzygać. My wprowadziliśmy na przykład przymus reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika, nie wiem, adwokata, radcy czy też rzecznika patentowego, z wyjątkiem jakichś takich drobniejszych spraw, czy wtedy, kiedy sąd zwolni stronę z takiego obowiązku, jak na przykład jakaś organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jest stroną jak za X, etc. Nie potrzebują wtedy wynajmować profesjonalnego adwokata. To może było krytykowane, ale to właśnie było po to, żeby specjalista był również po tej drugiej stronie. I cóż, panie Leszku, no, bardzo mi przykro, widzę też, że jest, i też tego czasami doświadczam, rozmawiając z kolegami z Politechnik czy właśnie z uczelni technicznych, którzy widzą tutaj wiele problemów. Nie chcę wykręcać się, można powiedzieć, od odpowiedzialności, ale myślę, że z tą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Ministerstwo Sprawiedliwości swoją robotę, jeżeli chodzi o tę działkę, odrobiło.
I kolejny słuchacz, proszę bardzo. Ktoś się rozłączył, może tutaj, prosimy.
Kolejny słuchacz, proszę bardzo.
Też ktoś ma niewyłączone radio. 23:24, mamy jeszcze 5 minut. Zapraszam Państwa, prosimy. Halo.
Halo, cześć Boże, Maciej Kraków.
Cześć Boże, Panie Macieju, prosimy. Proszę tylko radio przyciszyć i jesteśmy na antenie.
A, już jesteśmy, okej. Witam serdecznie, szczęść Boże, Maciej Kraków, 35 lat. Ja mam takie pytanie. W współczesnym świecie brakuje nam autorytetów. I z tego powodu dajemy się sterować zewnętrznym osobom, bo tak naprawdę tym medium, bo nie ma tak naprawdę jakiegoś stałego punktu, do którego moglibyśmy się odwołać. Mówię tutaj jako katolik, który jeszcze uczęszcza do kościoła i stara się zachować wszystkie przykazania, ale tak, punkt pierwszy do pana ministra. Do tej pory nie została opublikowana ustawa covidowa, czyli Sejm przyjął, prezydent podpisał, a nie ma jej publikacji. Czy to nie psuje przypadkiem prawa i takiego podejścia ludzi do szanowania tego prawa? Mamy kolejny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji, który powinien być opublikowany i wciąż nie jest. To jest psucie prawa i psucie autorytetu Trybunału, Sejmu. Na to nie można się zgodzić. Kolejną rzeczą to jest to, co dzieje się w Kościele, czyli pedofilia. Tutaj z ogromnym smutkiem przeczytałem artykuł ojca dyrektora, czy też jego wypowiedź na antenie Radia Maria, żeby nie dotykać kardynała Dziwisza czy Gulbinowicza. No, Gulbinowicz został ukarany przez Watykan, czyli jednak miał coś za skórą. Tak samo kardynał Dziwisz. Nie widzę powodu, dla którego miałby mieć stosowaną taryfę ulgową. Rząd powołał chyba 2 lata temu Komisję do Spraw Badania Pedofilii. Do tej pory ani jedna sprawa nie ruszyła z miejsca. Komisja jeszcze w ogóle nie jest utworzona, bo dopiero się tworzy. No, powiem szczerze, że dla mnie jest to takie nijakie, jest to taka słaba instytucja i państwa, i kościoła. Zamiast pozbyć się, zamiast być uczciwym, powiedzieć, my mamy wszystko załatwione, to tak naprawdę jakimiś lewymi pomysłami czy krokami stara się to wszystko wytłumaczyć. I dla mnie w tym momencie nie jest rząd autorytetem czy premier i nie jestem w stanie ręczyć za tych ludzi, bo nie publikują ustaw, które sam przyjął. To, że się posłowie pomylili, no trudno, ale przyjęli. To oni powinni ponieść konsekwencje, a nie pacjenci. Tak samo z Kościołem. Tutaj tak samo konsekwencje powinni ponieść ci hierarchowie i tak naprawdę nie chcę ich oglądać, nawet bo oni są przestępcami, którzy jedno mówią, a drugie robią. Także bardzo dziękuję, życzę wszystkim miłego wieczoru.
Dziękuję również panu, życzę miłego wieczoru, a przy okazji jakiegoś innego wieczoru proponuję, żeby z uwagą przeczytać jednak ten wywiad. No i też tak od razu przed panem ministrem, może panie Macieju, wspomniał pan o pedofilii w kościele. Panie ministrze, czy to jest problem i przestępstwo, i nie ulega wątpliwości, o czym też w tym wywiadzie ojciec dyrektor mówi, dotyczący samego kościoła, ponieważ wydaje się, że tutaj pan Maciej też zastosował taki skrót do jednej grupy, do księży.
Dokładnie tak. No, też zaczynając może jeszcze od tego pierwszego wątku ogłaszania tych wskazanych ustaw, zgoda. Tu nie będziemy przecież się spierać, że tam są oczywiście wskazywane, w szczególności w odniesieniu do tej ustawy covidowej, sytuacje wyższej konieczności. Rzeczywiście jesteśmy w takim stanie, można powiedzieć, nadzwyczajnym, związanym z pandemią, ale no, trudno się nie zgodzić z faktem, że nieogłaszanie niezwłoczne, jak to przewiduje ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych, tych aktów jest błędem i no, w mojej ocenie może to potem skutkować obniżeniem autorytetu tych instytucji. A co do właśnie zbrodni pedofilii, to jest jasne i nikt tego nie kwestionuje, że to jest zbrodnia i akurat mogę tutaj powiedzieć, że to właśnie z inicjatywy pana ministra Zbigniewa Ziobro powstało coś takiego jak rejestr pedofilów, dzięki czemu w tej części jawnej rodzice mogą sprawdzić, czy w okolicy właśnie nie mieszka osoba, która była skazana za przestępstwo pedofilskie, a w tej części właśnie niejawnej tutaj mogą korzystać również właśnie organizacje edukacyjne, etc. po to, żeby zapewnić, żeby rzeczywiście osoby, które były skazane za tego typu przestępstwa, no, nie miały kontaktu więcej z dziećmi. Przywróciliśmy, bo to zostało skasowane przez Platformę 10-letni, ten dodatkowy okres przedawnienia przestępstw pedofilskich. Przygotowaliśmy też zmiany w kodeksie karnym, które wprowadzają te surowe kary za przestępstwa pedofilskie. I to jest właśnie to, co robi rząd Zjednoczonej Prawicy, a co rządy wcześniejsze, liberalne, czego albo nie podejmowały, albo przeciwko czemu występowały, jak właśnie rejestr pedofilów. Myślę, że ta instytucja akurat właśnie bardzo spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, jest bardzo potrzebna i instytucje, Polacy z niej korzystają. A co do właśnie kwestii tego typu przestępczości w kościele, no to same dane pokazują, że oczywiście nie chcę tutaj dewaluować, pomniejszać znaczenia wagi tych przestępstw, ale przecież to nie jest problem tylko czy w jakimś szczególnym stopniu kościoła. Jest dokładnie odwrotnie. Jest tak, że inne grupy zawodowe, nauczyciele czy inne tego typu grupy zawodowe, tam ta przestępczość po prostu jest w większym zakresie niż właśnie w kościele i to nie przecież nie oznacza, że te grupy zawodowe będziemy w jakiś sposób deprecjonować i to też może będzie brutalne, co powiem, ale jak popatrzymy właśnie na różnego rodzaju afery bardzo bolesne przecież w kościele na tle właśnie pedofilskim, to niestety bardzo często mają charakter przestępczości również na tle homoseksualnym. W związku z tym o tym też nie możemy zapominać. Nie możemy też zapominać o tym, że te osoby, które dopuszczały się takich przestępstw, bardzo często właśnie były gdzieś tam uwikłane we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, która albo to prowokowała, wprowadzała takie osoby, albo po prostu wykorzystywała i promowała je właśnie w kościele, więc to traktowałbym też bardzo często jako właśnie narzędzie walki z kościołem, chociaż problem niewątpliwie jest, ale on wynika w dużej mierze właśnie z tego też, w jakim społeczeństwie żyjemy, z tej seksualizacji, z pornografii i z faktu właśnie, że jest problem w rodzinach, jest problem tego, że rodziny są bardzo często rozbite, nie zawsze spełniają tę funkcję wychowawczą, formacyjną i to jest problem, z którym wszyscy musimy się mierzyć i myślę, że powinniśmy to robić w sposób stanowczy, bo nie ma nic bardziej ohydnego, obrzydliwego niż właśnie tego typu przestępstwa w stosunku do najsłabszych, w stosunku do dzieci.
Dziękuję. Panie ministrze, czas naszego spotkania dobiega końca. Jeszcze, jeżeli pan uważa, to poproszę o jakieś takie słowo podsumowujące też te i telefony, i temat dzisiejszy, czyli przejawy ideologicznej kolonizacji.
Może króciutko, bo wiem, że już przekroczyliśmy czas. Powiem tylko tyle, że ten spór, który jest teraz aktywny, obecny w Unii Europejskiej, właśnie dotyczący powiązania wypłat budżetu z tak zwaną właśnie zasadą praworządności, jest fundamentalny. Tutaj nie chodzi o to, że Polska chce w jakiś sposób naruszać zasady, łamać prawo. Jest dokładnie odwrotnie. Polska stoi na gruncie traktatów. Polska chce być tym aktywnym i wartościowym państwem w ramach Unii Europejskiej, ale oczekujemy podmiotowego traktowania. Nie chcemy być właśnie traktowani w sposób arbitralny. Nie chcemy być przedmiotem szantażu, ale po to, żeby zapewnić rozwój Polski na te najbliższe lata. Nie możemy się po prostu zgodzić na to, żebyśmy byli przedmiotem ideologicznej, politycznej czy ekonomicznej kolonizacji i tego szantażu. I myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy tutaj w Polsce zdawali sobie sprawę, jak wielkim zagrożeniem byłoby to powiązanie budżetu z tą zasadą i jak ważne jest to, żebyśmy właśnie nie ulegali tej ideologii, nie ulegali tym oszukańczym w ostateczności opowieściom, że chcemy w jakiś sposób naruszać wartości europejskie. Jest dokładnie odwrotnie. Praworządność, demokracja to są te wartości, które właśnie chronimy, przeciwstawiając się tym niemieckim propozycjom.
Bardzo dziękuję. Pan dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, był naszym gościem. Panie ministrze, dziękuję za to dzisiejsze wieczorne spotkanie z słuchaczami Radia Maryja i telewidzami telewizji Trwam. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać.